Wieczorne spotkania. Wydarzenia związane z setną rocznicą odzyskania niepodległości.
W wieczornych spotkaniach witam Państwa Michał Słobodzian. Złamanie kodu niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma to jedno z najważniejszych dokonań polskich naukowców pracujących w odrodzonej Polsce. Pierwsze próby złamania szyfru podejmowano pod koniec lat 20., ale bezskutecznie. W 1929 roku na Uniwersytecie Poznańskim zorganizowano kurs kryptologii. Uczestniczyli w nim m.in. urodzony w Bydgoszczy Marian Rejewski, ale także Jerzy Różycki i Henryk Zygalski. 3 lata później, w grudniu 1932 roku, Marianowi Rejewskiemu udało się rozwiązać szyfr Enigmy. To był jednak dopiero początek. Niemcy wciąż udoskonalali maszynę. Lata pracy najpierw polskich, potem brytyjskich kryptologów zaowocowały jednak tym, że pod koniec II wojny światowej alianci byli w stanie odczytać większość korespondencji szyfrowanej Enigmą. Dziś w naszej audycji mówić będziemy o walce wywiadów, ale i sukcesach polskich kryptologów. Zapraszam do wysłuchania audycji dokumentalnej Zdzisława Pająka i Marcina Rykowskiego z 2004 roku.
Dobry wieczór. Zdzisław Pająk, Marcin Rykowski. Zapraszamy Państwa w krótką, acz emocjonującą podróż. Naszym radiowym wehikułem czasu. Przeszłość. Tyle odległą, że wciąż żywą w pamięci i relacjach świadków i badaczy dziejów.
W głąb tajemnic mrocznych, skrzętnie skrywanych przed wzrokiem i uchem przeciętnego śmiertelnika, szyfrowanych na lata w czeluściach archiwów klauzulą ściśle tajne.
Chodzi ni mniej, ni więcej tylko o wojnę wywiadów i szpiegów, bez których żaden wywiad nie istnieje.
Chodzi więc o odtajnienie prawdziwych przyczyn, dla których określone zdarzenia miały zgoła odmienny od planowanego przebieg. Oto na początek dwa przykłady.
W lasach koło Inowrocławia, w pobliżu Chełmna, na Niżu Środkowoeuropejskim, w Karpatach wzdłuż Prutu aż po Morze Czarne, zgromadzono duże ilości wojska. Chroniło się ono w ciągu dnia pod osłoną lasów. Nie zdradzał go żaden odgłos, ani żadna smuga dymu. Dopiero nocą las się ożywiał. 3 miliony ludzi, ponad 600 tysięcy pojazdów i 750 tysięcy koni, tysiące dział i wozów pancernych posuwało się zwolna w kierunku granicy niemiecko-radzieckiej. Ekwipunek wskazywał na długi marsz. Prosty żołnierz, nie przywykły do takich ruchów, głowił się nad przyczyną tej tajemniczej operacji. Wielu słyszało o przygotowaniach do inwazji na Anglię i snuło w związku z tym różne przypuszczenia. Może, za zgodą Stalina, przejdą przez terytorium sowieckie do Persji, aby z Azji zaatakować Imperium Brytyjskie. Tylko nieliczni oficerowie słyszeli, że 18 lutego 1941 roku wydana została instrukcja, w której mówiono, że ruchy wojsk w kierunku Związku Sowieckiego stanowią manewr, jeden z największych w dziejach wojskowości, który ma zwieść przeciwnika. W rzeczywistości zaś służyć ma odwróceniu uwagi od przygotowań do inwazji na Wyspy Brytyjskie.
Kilka elitarnych jednostek Wehrmachtu, w tym pierwsza dywizja pancerna, dotarło do rzeki Ar, która wpada do morza między Dunkierką a Calais. Linię tej rzeki osiągnął również 19 korpus wchodzący w skład Leibstandarte Adolf Hitler, kiedy nadszedł nagły rozkaz Hitlera nakazujący natychmiastowe zatrzymanie się w miejscu zajmowanych pozycji. Rzeki Ar nie wolno było przekraczać. Dowódca niemieckiej grupy pancernej, Wilhelm Ritter von Thoma, mógł przez lornetę obserwować Dunkierkę. stał bliżej miasta niż przynajmniej wówczas większość brytyjskiego korpusu ekspedycyjnego. Dunkierkę należy zostawić w Luftwaffe, brzmiał krótki rozkaz z niemieckiej kwatery głównej, gdzie Göringowi udało się przekonać Hitlera o przewadze jego lotnictwa, które samo jest w stanie zadać przeciwnikowi decydujący cios. Ta decyzja uratowała Anglię. Ataki Luftwaffe spowodowały wprawdzie pożary Dunkierki, wkrótce potem jednak lotnictwo niemieckie samo poniosło ciężkie straty, kiedy do walki wprowadzone zostały szybkie samoloty RAF-u. W tej sytuacji obietnica Göringa, że całkowicie zniszczy angielski korpus ekspedycyjny, okazała się niemożliwa do wykonania. Tymczasem admiralicja brytyjska nakazała wysłanie z portów południowego wybrzeża Anglii do Dunkierki wszystkich statków, łodzi motorowych, barek i holowników, statków rybackich i jachtów. Wszystko, co pływało po wodzie, zostało zmobilizowane, nawet łodzie ratunkowe z kilku statków pasażerskich, które stały wówczas w dokach londyńskiego portu. Na szczęście dla Anglików morze w tych dniach było spokojne. Operacja Dynamo, jak ewakuację Dunkierki nazwali Anglicy, została zakończona 4 czerwca o godzinie 14:23. Trwała 180 godzin. W tym czasie przewieziono do Anglii 338 226 żołnierzy alianckich.
Dunkierka stanowiła dla pobitych alianckich oddziałów ostatnią szansę ratunku i uniknięcia niemieckiej niewoli. Zanim jednak ostatni oddział opuścił Dunkierkę i dotarł do angielskich portów, brytyjski rząd powołał do życia organizację, której celem było stworzenie żołnierzom alianckim możliwości powrotu na kontynent europejski. Zadaniem SO, Special Operations Executive, była pomoc dla narodowych ruchów oporu w krajach zajętych przez Niemców, a także koordynacja działań tych ruchów. Inicjatywę do utworzenia takiej organizacji dała analiza akcji sabotażowych i walk partyzanckich prowadzonych w okresie ostatnich 100 lat. Akt utworzenia SO podpisał premier brytyjski Neville Chamberlain jako ostatni ważny akt w swojej politycznej karierze. Organizacja SO podlegała ministrowi gospodarki wojennej, doktorowi Hugh Daltonowi. Winston Churchill, następca Chamberlaina, doceniając celowość istnienia SO, popierał rozwój jej działalności. Swój entuzjazm wobec tej organizacji zawarł w słowach skierowanych do ministra. A teraz wzniecajmy pożar w Europie.
Pierwsi agenci wysłani przez SOE, zrzucani w ciemno, lądowali w zachodniej części Polski. Na tę odległość pozwalał zasięg angielskich bombowców typu Whitley względnie Wellington. W licznych obozach emigrantów polskich, belgijskich, holenderskich, norweskich i francuskich, które rozsiane były po całej Wielkiej Brytanii, czekali niecierpliwie ludzie, którzy chcieli wziąć udział w walce przeciwko okupantowi swych krajów. Obozy te stały się niewyczerpanym źródłem potencjalnych członków SOE. Również wielu młodych ludzi uciekało z okupowanej Europy do Anglii, by u boku aliantów walczyć z Niemcami.
Po wstępnych ćwiczeniach i badaniach rozpoczynał się dla większości agentów pobyt w surowej Szkocji, który nazywany był przez nich kursem dla kapuścianych głów. Żyli tu w najtrudniejszych warunkach. Musieli przez dłuższy czas przebywać bez dachu nad głową, czujnie poruszać się po wyznaczonym terenie, kryjąc się przed patrolami. Ćwiczyli wysadzanie w powietrze makiet mostów, przemierzali duże odległości z obładowanymi plecakami, brodząc w górskich strumieniach i stale uciekając przed SS-manami, których pozorowali inni kursanci, dla zwiększenia realizmu sytuacji, często przebrani w niemieckie mundury.
Agent musiał także umieć obchodzić się z bronią niemiecką, którą zdobywali partyzanci w akcjach zbrojnych na ziemiach okupowanych, oraz znać typy niemieckich min, umieć je rozbrajać i przygotowywać do ponownego użycia. Wyszkolenie w zakresie szyfrów i kodowania meldunków otrzymywali tylko ci, którzy przydzielani byli do istniejących już grup dywersyjnych względnie do agentów działających samotnie.
Na potrzeby Seoul pracowała również rozgłośnia BBC. Co wieczór w swoim programie dla zagranicy nadawała ona zakodowane wiadomości i meldunki. I tak na przykład zupełnie obojętne zdanie wtrącone do audycji informujące, że Jan dzisiaj rano nie golił się,
domówiony,
mogło oznaczać albo zrzut materiału zaopatrzeniowego, albo rozkaz wykonania operacji specjalnej. Praktycznie sygnałem do każdej operacji przeprowadzonej przez Seoul na okupowanych terenach był rozkaz nadawany przez BBC we wszystkich językach. Niezależnie od tego, wieczorne komunikaty BBC posiadały istotne znaczenie dla agentów i całego europejskiego ruchu oporu. Stanowiły one bowiem o stałej łączności z wolnym światem.
Ostatnie przygotowania do lotu agenta, który szedł na pole walki, wyglądały zawsze jednakowo. Kobietom bandażowano kostki, oficer dokonujący odprawy przeglądał wszystkie kieszenie w poszukiwaniu resztek tytoniu Virginia i innych rzeczy, które mogłyby zdradzić agenta. W końcu agent otrzymywał rozkaz działania, napisany bądź na bibułce, którą mógł połknąć, bądź atramentem sympatycznym na jedwabnym pasku. Do ekwipunku należała również gotówka zaszyta w ubraniu oraz na wszelki wypadek ampułka z trucizną. Ten rodzaj odprawy przechodziło tysiące agentów, których los w większości był przesądzony już w momencie startu. Przed wejściem do samolotu pili ostatnią filiżankę angielskiej herbaty, a potem otuleni śpiworem odlatywali. Długość życia agenta działającego na terytorium nieprzyjaciela nie przekraczała przeciętnie 3 tygodni. Każdy z nich wiedział dobrze o niebezpieczeństwie, na jakie się naraża.
Pan profesor doktor habilitowany Jan Ciechanowski, prawdziwa legenda, historyk z Londynu, żołnierz Armii Krajowej.
Trzeba powiedzieć, że historia różnych wywiadów stała się bardzo modna i powstało cały szereg opracowań. Na przykład powstała ta właśnie wielotomowa historia wywiadu brytyjskiego, którym redaktorem był Hinsley. No oczywiście była cała masa różnych książek i to spowodowało pewną dyskusję. Mnie w ogóle chodzi, prawda, żeby pokazać, jak wyglądała polsko-brytyjska współpraca wywiadowcza. Oczywiście Enigma w to wchodzi, szczególnie w latach 1940-45. No i tu trzeba powiedzieć, że z jednej strony, prawda, Enigma i nasza wiedza o Enigmie pozwoliła, prawda, Brytyjczykom złamać te szyfry. Bo Brytyjczycy uważali do października 1939 roku, że oni tych szyfrów nigdy nie złamią. Ale właśnie używając tych polskich wiadomości teoretycznych i praktycznych, zaczęli łamać w roku 1940 na początku szyfry Luftwaffe. I do czego doszło? Że od listopada roku 1943 oni miesięcznie łamali około 90 tysięcy depesz czy rozkazów niemieckich wojska, lotnictwa i marynarki wojennej. 90 tysięcy, proszę panów, miesięcznie. No więc to są właściwie cyfry, prawda?
Szokujące.
No i Enigma z pewnością wprowadziła ten nowy wymiar, prawda, do II wojny światowej. Także oni właściwie sporo wiedzieli, prawda, o niemieckich ruchach, na przykład w czasie bitwy o Normandię, prawda, no to oni znali właściwie każdy ruch niemiecki. Na przykład wiedzieli, że kolumna czołgów stoi, prawda, na takiej i takiej drodze, leciały samoloty i to bombardowały i niszczyły, prawda. Wiedzieli, że dowództwo jakiejś grupy tam Panzerwest, prawda, jest w takim i takim szato, pojechali i zbombardowali, prawda. I ta grupa nie mogła zorganizować przeciwnatarcia. No więc tu, jak mówię, prawda, to Enigma odgrywała rolę strategiczną, operacyjną i nawet taktyczną. Ale poza tym, prawda, wywiad polski, wywiad Armii Krajowej i wywiad właśnie drugiego oddziału Sztabu Wodza Naczelnego w latach 39-44-45 dostarczył 44% wszystkich wiadomości od tak zwanego wywiadu ludzkiego, to przeznaczy przez swoje siatki, przez swoich agentów. I czego te wiadomości dochodziły? Na przykład ruchów łodzi podwodnych z baz francuskich, szkolenia tych baz, prawda, i baz łodzi podwodnych na Bałtyku, bo to było w Gdańsku, to było w Gdyni, prawda, typów tych łodzi podwodnych. Co więcej, na przykład, ponieważ te siatki polskie, to by to robili ludzie wywiezieni w dużej mierze na roboty przymusowe do Niemiec. Na przykład, że jak Niemcy przestawiali produkcję, prawda, z łodzi podwodnych na czołgi, no to znaczy, że oni szykowali jakąś lądową ofensywę. I to było wszystko przekazywane, prawda, Brytyjczykom. Właściwie Brytyjczycy stawiali zadania polskiemu wywiadowi. Prawda? I generał Pełczyński, który był szefem sztabu Armii Krajowej, i on właściwie był tym spymasterem polskim, bo on taką kontrolę ogólną nad wywiadem AK spełniał. On powiedział, że wykonywaliśmy, mówi, 90% zamówień brytyjskich, czy zadań, jak on to powiedział, na terenie Polski, a na innych terenach 80%. I te wiadomości z polskiego wywiadu były bardzo, bardzo wysoko cenione. Ale ja panu powiem jedną rzecz, do jakich to szczegółów schodziło. Bo na przykład ja czytałem depeszę przekazaną właśnie do wywiadu polskiego AK, w którym oni piszą, czy flak stojący pod Düsseldorfem, czy to jest Heimat flag, czyli stacjonarny flag, czy to jest operacyjny flag, bo Niemcy wozili takie pociągi, prawda? I na tych pociągach mieli te działa przeciwlotnicze i jak się nasilały naloty, prawda, to ten flag przebywał. O takie pytali właściwie drobnostki i otrzymywali odpowiedź, prawda? Tylko Anglicy narzekali do pewnego stopnia, że te wiadomości są przekazywane bardzo powoli, bo one szły z Niemiec do Warszawy, z Warszawy były przesyłane albo radiem, albo był taki comiesięczny raport wywiadowczy, który szedł do Londynu przez kuriera. I oni na przykład w pewnym momencie mówią, dlaczego nie postawicie radiostacji w Kolonii, w porcie, prawda? No, ile ta radiostacja by działała, to my, prawda, nie wiemy, sobie wyobraź. Ale jak mówię, właściwie te polskie, prawda, rezydentury, prawda, istniały we wszystkich głównych ośrodkach, czy w Austrii, czy w Niemczech. I Niemcy o tym wiedzieli. Styczeń, luty 41 rok, oni nie mają ani jednego sprawnego agenta we Francji, w Belgii i Holandii, no, a Polacy mają. I tu wykorzystują właśnie na przykład Polonię francuską, czy tam belgijską i tych ludzi, którzy byli wywożeni. I to jest właściwie główny nasz wkład do wojny.
Do 1941 roku Brytyjczycy przetrwali najgorszy okres wojny błyskawicznej i udaremnili wojskom niemieckim i włoskim opanowanie Afryki Północnej. Depesze niemieckie odczytywano w Bletchley Park, siedzibie brytyjskiego dekryptarzu, kilkadziesiąt kilometrów na północ od Londynu, gdzie zatrudniano setki, a pod koniec wojny nawet około 10 tysięcy ludzi. Rozszyfrowane depesze z niemieckich Enigm przekazywano do dowództw brytyjskiej armii, sił morskich, powietrznych i lądowych. Nie zdając sobie sprawy, że Brytyjczycy rozszyfrowali Enigmę, feldmarszałek Albert Kesselring z Luftwaffe, pełniący wówczas funkcję naczelnego dowódcy wojsk niemieckich we Włoszech i Afryce Północnej, wszystkie tajne informacje przesyłał do generała Erwina Rommela, dowódcy Afrika Korps wojsk niemieckich w Afryce Północnej, korzystając właśnie z Enigmy. Odczytane informacje dotyczące głównie konwojów wysyłanych do Afryki z zaopatrzeniem armii Rommela, brytyjscy kryptolodzy przekazywali do Królewskich Sił Powietrznych i Królewskiej Marynarki Wojennej, których okręty i samoloty atakowały niemieckie konwoje i zatopiły co najmniej połowę statków przewożących zaopatrzenie dla Rommela w 1942 roku. Kryptolodzy brytyjscy z Bletchley Park ujawnili także plany bitewne Rommela jego przeciwnikowi, generałowi Bernardowi Low Montgomery'emu, który na początku sierpnia 1942 roku objął dowództwo pod El Alamein. I kiedy nocą 30 sierpnia wojska niemieckie ruszyły do ataku, napotkały starannie przygotowaną obronę. Też po kilku dniach, poniósłszy ciężkie straty, wycofały się, licząc się także z możliwością szybkiego kontrataku. W początkach listopada wojska brytyjskie i amerykańskie dokonały wyłomu w nieprzyjacielskich liniach. Rommel wycofał się, a wojska niemieckie w Afryce Północnej skazane były na klęskę. Ogromny wkład kryptologów brytyjskich w to zwycięstwo pozostał jednak ściśle strzeżoną tajemnicą. Całą zasługę za przechytrzenie Lisa Pustyni, jak nazywano generała Rommela, przypisano Montgomery'emu, czyli Montiemu. Bitwa pod El Alamein była dla aliantów punktem zwrotnym. Przed Alamein nigdy nie odnieśliśmy zwycięstwa, powiedział Churchill. A po Alamein nigdy nie ponieśliśmy klęski.
Enigma była dla nas najcenniejszym źródłem informacji. Winston Churchill.
Niewiarygodnie pomocne stałoby się wygranie bitwy z Kodami. Dla brytyjskich specjalistów z Bletchley Park było to jednak znacznie trudniejsze niż rozszyfrowanie kodów wojsk lądowych czy Luftwaffe, gdyż w niemieckiej marynarce wojennej, Kriegsmarine, funkcjonowały zupełnie inne systemy kluczy dla Enigmy. A i sama maszyna była znacznie bardziej skomplikowana. Stało się wtedy jasne, że rozwiązanie będzie możliwe pod warunkiem zdobycia, na drodze zdrady czy kradzieży, listy wskaźników i tablic ich szyfrowania. Dopiero dzięki nim w Bletchley Park, przy pomocy wymyślonych przez Rejewskiego bomb czy płacht Zygalskiego, można było pokusić się o rozszyfrowanie meldunków Kriegsmarine. I właśnie złamanie szyfrów Enigmy odegrało decydującą rolę w bitwie o Atlantyk, batalii o panowanie nad szlakami komunikacyjnymi łączącymi Wielką Brytanię ze Stanami Zjednoczonymi. W pierwszej fazie bitwy Niemcy złamali kod używany przez alianckie statki handlowe. Mogli więc odczytywać wysyłane przez nie depesze, które zdradzały ich pozycję. W ten sposób statki te stawały się łatwym łupem niemieckich ubotów. Ale te same uboty, polując w tak zwanych wilczych stadach, też posługiwały się łącznością radiową, by skoordynować swoje ataki, przez co także były narażone na wykrycie. Niemieccy dowódcy święcie byli jednak przekonani o niemożliwym do złamania kodzie Enigmy i swym panowaniu na Atlantyku. W marcu 1943 roku nastąpił punkt kulminacyjny bitwy o Atlantyk. A ta kulminacyjna akcja, będąca największym triumfem ubotów, w której niemal nie przecięły one linii zaopatrzenia utrzymującej Wielką Brytanię przy życiu, była wynikiem serii rozwiązań zaproponowanych niemieckiemu dowództwu przez służby kryptologiczne. 9 marca podały one precyzyjne położenie płynącego z Ameryki wielkiego konwoju. Kilka dni później niemieckie okręty podwodne atakujące grupami po kilkanaście do kilkudziesięciu sztuk otrzymały rozkaz wyruszenia w poszukiwaniu konwojów. Rankiem 16 marca wytropiły konwój, a dwa dni później 38 ubotów posłało na dno oceanu 13 statków. W kolejnym ataku niemieckie łodzie podwodne zatopiły jeszcze 8 jednostek, posyłając w sumie na dno 141 tysięcy ton w trwającej 3 dni bitwie, tracąc tylko jeden własny okręt. Niemiecki admirał Dönitz był w niebo wzięty. To największy sukces, jaki odnieśliśmy do tej pory w wojnie z konwojami.
Jan Stanisław Ciechanowski, Instytut Pamięci Narodowej. Proszę mi powiedzieć, co zadecydowało o tym, że to właśnie polscy kryptolodzy rozszyfrowali niemiecką maszynę szyfrującą Enigma?
Myślę, że przede wszystkim poziom polskiej matematyki i umiejętność wyłuskania najzdolniejszych adeptów nauki matematycznej. Gdyby polscy kryptolodzy nie mieli tego przebłysku geniuszu, jak to było w wykonaniu Mariana Rejewskiego, gdyby polski wywiad nie zorganizował kursu, na którym akurat Rejewski został wybrany jako ten, który miał się łamaniem tych depesz niemieckich zajmować, no to wtedy tego sukcesu by na pewno nie było. To była też na pewno pokora, która polski wywiad charakteryzowała. To był wywiad bardzo mały, stawiający na jakość, mający ograniczone środki i posiadający bardzo dobre tradycje, wynikające przede wszystkim z wojny polsko-bolszewickiej, kiedy łamaliśmy bez większych problemów dzięki kolejnemu genialnemu polskiemu kryptologowi, ówczesnemu porucznikowi Janowi Kowalewskiemu, szyfry sowieckie. To wszystko złożyło się na powstanie pewnej szkoły kryptologii polskiej, która zaowocowała na przełomie lat 32-33 złamaniem Enigmy i późniejszymi sukcesami. Polski wywiad miał doskonałe rozeznanie, że szykuje się inwazja niemiecka, w związku z tym stwierdził, że polska armia nie będzie w stanie wykorzystać tej wiedzy i postanowił podzielić się tymi doświadczeniami, tą wiedzą i tą możliwością czytania najtajniejszych niemieckich depesz zarówno z Anglikami, jak i z Francuzami.
Nie przypadkiem tajemnica Enigmy została rozszyfrowana przez m.in. kryptologa pochodzącego z Bydgoszczy, ponieważ przed wojną Bydgoszcz była stolicą polskiego wywiadu.
Tak, no tradycje bydgoskie, wkład bydgoszczan i osób, które wybrały Bydgoszcz jako swoje miejsce pracy, jest rzeczywiście bardzo duży. Oprócz Mariana Rejewskiego, który był kryptologiem, właściwie najważniejszym z tych, którzy Enigmę złamali, również chodzi tutaj o wieloletniego szefa ekspozytury numer 3 w Bydgoszczy oddziału 2 Sztabu Głównego, czyli naszego wywiadu przed wojną, majora Jana Henryka Żychonia. Bydgoszcz była jednym z najbardziej newralgicznych punktów rozgrywki polsko-niemieckiej przed II wojną światową. To tu mieściła się siedziba najważniejszej placówki wywiadu, która działała na terenie gdańskim, działała na terenie Rzeszy, przygotowując się do II wojny światowej. Bydgoszczanie również w czasie II wojny światowej odegrali bardzo ważną rolę. Obydwaj szefowie wydziału wywiadowczego naszego sztabu naczelnego wodza pochodzili właśnie z tej najlepszej placówki, jaką polski wywiad dysponował przed wojną, a więc ekspozytury numer 3 w Bydgoszczy.
Polskiemu biuru szyfrów udało się najpierw kupić handlową wersję Enigmy, później przechwycili i sfotografowali bardziej zaawansowaną, wojskową wersję maszyny, wysłaną pomyłkowo przez polską komorę celną. Kryptolodzy znali więc zasadniczą konstrukcję urządzenia. Ówczesna Enigma miała 3 obrotowe bębny, które należało umieścić w odpowiednim porządku. Każdy z bębnów miał 26 możliwych ustawień. Aby odczytać wiadomość, odbiorca musiał użyć tego samego rozmieszczenia i ustawienia bębnów, co nadawca. Rozszyfrowanie Enigmy utrudniały jeszcze ruchome kable łączące bębny z klawiaturą. Jeśli brać pod uwagę wszystkie kombinacje, liczba możliwych ustawień sięgała kwadrylionów. Było to więc więcej niż cały zespół kryptoanalityków mógł wypróbować ręcznie w ciągu całego życia, nawet gdyby każdy z nich żył kilka razy dłużej niż żyje człowiek. Niemcy, co zrozumiałe, uważali, że dysponują doskonałą maszyną szyfrującą. Nie wzięli jednak pod uwagę istniejących luk w systemie bezpieczeństwa, takich jak te, które wykorzystał Hans Thilo Schmidt. Nie wzięli też pod uwagę determinacji Polaków pracujących nad rozszyfrowaniem Enigmy.
Hans Thilo Schmidt nie sprawiał zupełnie wrażenia człowieka zdolnego do popełnienia zdrady. Jego matka była baronową, ojciec znanym profesorem, a starszy brat szefem Sztabu Wojsk Łączności i eks-szefem Biura Szyfrów przy Ministerstwie Obrony. On sam był przedsiębiorcą, ale ponieważ nie wiodło mu się w interesach, musiał się starać o posadę urzędnika w Biurze Szyfrów i otrzymał ją jedynie dzięki pomocy brata. Mając obecnie 40 kilka lat, widział tylko jeden sposób poprawy swojej sytuacji materialnej – sprzedaż powierzonych mu tajemnic. Potrzebował pieniędzy, aby żyć na poziomie, do jakiego pretendował, i był gotów zdradzić instytucję, w której zajmował stanowisko zdecydowanie niższe niż brat.
Kiedy goście, szefowie komórek kryptograficznych z Anglii i Francji, opowiedzieli o swoich kłopotach ze złamaniem szyfru Enigmy, podpułkownik Guido Langer, szef polskiego wywiadu, napawając się tą chwilą, zdjął pokrowiec z jednego z tajemniczych przedmiotów ustawionych na stole i odsłonił Enigmę. Skąd to macie? Spytał zdumiony Gustav Bertrand. Sami ją zbudowaliśmy, odparł z dumą Langer. Anglicy z trudem ukrywali podziw i zazdrość, ale w sąsiednim pokoju oczekiwała ich jeszcze większa niespodzianka. Bomba Rejewskiego.
Bomba to było, jeżeli można tak ogólnie powiedzieć, to był agregat 6 enigm.
Marian Rejewski.
6 maszyn, specjalnie nastawionych. Każda była inaczej nastawiona i chodziło o to, żeby otrzymać przy pewnym położeniu tych 6 enigm, żeby nastąpiła pewna koincydencja. Wtedy maszyna się automatycznie zatrzymywała. Trzeba było sprawdzać jeszcze, czy to jest rzeczywiście poszukiwany element. Wtedy, jeżeli to był, to właściwie praktycznie biorąc, klucz już był znany wtedy.
Jeszcze jest jedna rzecz, że ta siatka, prawda, tego polskiego wywiadu właściwie sięgała od Atlantyku aż po front wschodni. Mało tego, sięgała znaczy w Afryce, na Bliskim Wschodzie, prawda? I ten wywiad polski nie współpracował, ale miał kontakty na przykład z wywiadem japońskim w czasie wojny, prawda? Więc to był wywiad prawie o światowym zasięgu, ale znowuż o tym się nie mówiło. Niemcy uważali ten wywiad polski, jak oni mówili, za gwardię brytyjskiego wywiadu czy za forpoczty brytyjskiego. Ale o co chodzi? Anglicy nie mieli ani jednego agenta przez całą wojnę w Niemczech, no. Polacy mieli, no bo, prawda? Bo były te jednak tysiące tych ludzi. Jak jedna siatka wpadała, to robili drugą.
Dwaj agenci, Karol Mayer i Rudolf Waldberg, pierwszy Holender, drugi Niemiec, zostali wysadzeni na wybrzeżu hrabstwa Kent. Następnego ranka, o godzinie 9 rano, Mayer zapukał do drzwi pewnej gospody w Lyd i poprosił o butelkę jabłecznika. 10 grudnia 1940 roku wyrokiem sądu został powieszony. Zgubiło go to, że nikt wcześniej nie powiedział mu, że wszystkie gospody w Anglii otwierane są dopiero o godzinie 10 rano, a w żadnym wypadku tak wcześnie nie podaje się alkoholu. Waldberg, który nie umiał ani słowa po angielsku, został ujęty w 24 godziny po Majerze i zaraz potem powieszony. Inny agent, Holender pochodzenia japońskiego, znalazł się w Anglii prawie w tym samym czasie co Mayer i Waldberg. Wpadł w ręce patrolu przeszukującego teren. Nawet gdyby w pierwszej chwili miał więcej szczęścia, i tak nie spełniłby swego zadania ze względu na rzucający się w oczy wygląd Azjaty. Kolejny agent został ujęty w chwili, gdy w restauracji płacił i podawał jednocześnie kartki żywnościowe. W Berlinie bowiem nie wiedziano, że w Anglii nie trzeba oddawać kartek żywnościowych w restauracjach i kawiarniach.
30 września 1940 roku o świcie hydroplan wysadził przy angielskim brzegu 3 osoby. Niemca Teodrykę, Szwajcara Wernera Welti i córkę emigranta rosyjskiego Werę Eriksson. Nie mając żadnego pojęcia, gdzie się znajdują, poszli do najbliższej stacji kolejowej, by zobaczyć nazwę miejscowości. Nie wiedzieli jednak, że w Anglii usunięte zostały dla utrudnienia orientacji osobom obcym wszystkie znaki i napisy. Pytanie Wery Eriksson skierowane do nieufnego zawiadowcy stacji: a gdzież to jesteśmy? Zgubiło dywersantów. Wera Eriksson ocaliła życie jedynie przez zadeklarowanie współpracy z Intelligence Service. Drücke i Welti zostali powieszeni 6 sierpnia 1941 roku.
Gdy na pewnym angielskim dworcu kolejowym agent niemiecki kupował bilet, kasjer wymienił cenę 10 and 6. Agent wpadł wręczając 10 funtów i 6 szylingów zamiast 10 szylingów i 6 pensów. Zeznał, że przygotowania Niemców do inwazji są już na ukończeniu. W dniu 6 września 1940 roku ujęty został tuż po znalezieniu się na terytorium Anglii, niedaleko miejscowości Denton, inny agent, który miał przy sobie szwedzki paszport, angielski dowód osobisty i radioodbiornik.
I tyle dziś po zgiełku dnia opowieści o tajemnicach walki wywiadu i dramatycznych losach szpiegów, bez których, jak wiadomo, żaden wywiad nie istnieje.
W audycji wykorzystaliśmy fragmenty zeszytów Janusza Piekałkiewicza o tajnych oddziałach II wojny światowej pod tytułem Szpiedzy, agenci, żołnierze oraz książki Davida Kana Łamacze kodów. Udział wzięli Elżbieta Rukniewska, Weronika Worobiej i Roman Szada. Dziękujemy już Państwu za uwagę.
Zdzisław Pająk
i Marcin Rykowski. Do usłyszenia.
Bydgoszcz, z racji, że urodził się tutaj, Marian Rejewski już nie raz gościła wybitnych znawców kryptologii. O spotkaniu z jednym z nich powiemy po krótkiej przerwie.
Tu es comme ça, cœur fidèle, ton regard se perd parfois.
To są wieczorne spotkania w polskim Radiu PIK. Wybitny znawca kryptologii David Kahn przyjechał do Bydgoszczy w 2004 roku na konferencję poświęconą sukcesom polskich kryptologów, którzy złamali kod Enigmę. Tak wizytę autora łamaczy kodów relacjonował na naszej antenie w 2005 roku Zdzisław Pająk.
Dr David Kahn był gościem ubiegłorocznej konferencji poświęconej udziałowi Polaków w rozszyfrowaniu Enigmy. Konferencja ta, przypomnę, odbyła się w Bydgoszczy. Jego licząca blisko 1400 stron książka Łamacze kodów jest historią kryptologii i kryptografii, opisem działań ludzi próbujących na wszystkie sposoby ukryć i szyfrować informacje z jednej, a z drugiej strony podejmować próby rozwikłania szyfrów i wniknięcia w zapis cudzych informacji, jakich podjął się człowiek w swoich dziejach i w dziejach cywilizacji, jakie tworzył. Oprócz fragmentów tej książki, jej próby recenzji i rozmowy z wydawcami polskiego tłumaczenia, przedstawimy także fragmenty spotkania w Urzędzie Miejskim w Bydgoszczy z doktorem Kahnem. Spotkania poświęconego zarówno treści książki Łamacze kodów, jak i okolicznościom jej powstania.
Książka ta w kręgach kryptografów i kryptoanalityków jest uważana za najwybitniejsze dzieło, jakie się dotychczas ukazało na temat kodów i szyfrów. Obejmuje dzieje kryptologii od czasów starożytnych do dziś, epoki internetowej. Jest w niej mowa o tym, jak kody i szyfry były tworzone, jak je łamano, jak wszechstronne i fascynujące znaczenie miała od zarania cywilizacji w wojnach, interesach, dyplomacji i szpiegostwie. Już od czasów faraonów człowiek tworzył kody, by chronić tajemnice, łamał je, by te tajemnice poznać. Przez 4000 lat toczyły się zacięte bitwy między twórcami a łamaczami kodów, a historia tych bitew jest tajną historią cywilizacji, ukrytych raportów o przegranych i wygranych wojnach, unicestwionych intryg dyplomatycznych, skradzionych tajemnic handlowych, obalonych rządów i komputerów zaatakowanych przez hakerów. Łamanie kodów wytyczało ścieżki dziejów ludzkości w rozmiarach trudnych do wyobrażenia. Kiedyś osiągnięcia z kryptologii liczyły się głównie dla rządzących. Dziś liczą się i dla każdego z nas. To dzięki nim mamy zabezpieczony dostęp do internetu, zapewnioną ochronę poczty elektronicznej, zagwarantowaną wiarygodność transakcji walutowych i zakodowane sygnały telewizyjne płatnych programów.
Dzień dobry, Izabela Mika, redaktor merytoryczny z wydawnictw naukowo-technicznych.
I Piotr Karlsson, konsultant merytoryczny przy tłumaczeniu tej książki.
Łamacze kodów, tak nazywa się gigantyczna praca, 1400 prawie stron.
Myślę, że ludzie starsi ode mnie, którzy zajmują się dziedziną, znają tą książkę, znają ją bardzo
dziedziną,
dobrze.
Dziedziną, czyli kryptologią.
Kryptologią, znają ją bardzo dobrze i to w wersji angielskiej. Pan Karlsson właśnie wyjmuje wersję angielską, którą czytał od deski do deski i to już...
25 lat temu. Przysłał mi ją kolega z Niemiec. Specjalnie jest oklejona czarną folią, żeby na granicy ktoś nie zechciał zarekwirować tego egzemplarza, ponieważ była to jedna z niewielu książek w jawnym jak gdyby obiegu, światowym jawnym, dotycząca kryptografii. To jest historyczny w Polsce egzemplarz, jak sądzę.
Ale porównując te gabaryty dwóch książek, czy jest dokładnie to samo w tej małej i w tej
nie,
dużej?
Nie, to jest wersja skrócona.
Jak długo trwały prace nad redakcją tego polskiego wydania?
Borykałyśmy się z nią w redakcji przez rok, dlatego że jest to dzieło historyczne, a naszą główną dziedziną jest informatyka. Informatyka i elektronika. Wszystkie jesteśmy z wykształcenia elektronikami i przekopanie się przez historyczne dzieło było dla nas ogromnym wyzwaniem.
Jakie były największe problemy związane z tą książką? Oprócz oczywiście przekopywania się przez historię, tę historię bardzo odległą, prawda? Poczynając od...
Dokładnie, od glinianych tabliczek. Znaczy, ja chyba nie potrafię wskazać jakiegoś generalnego obszaru, który sprawiałby trudności. Jest wiele różnych środowisk, które stosują rozmaitą terminologię, także czasem trudno jest zdecydować się na wybór takiego czy innego sposobu nazywania pojęć, ale no, jest to morze szczegółów. Jest to naprawdę morze szczegółów. Sądzę, że nie wszystko jest również jasne w tekście oryginalnym zawsze. To jednak ta książka jest żyjącym tekstem i to nie jest ostateczny tekst.
Word had gotten out that I was writing this book. National Security Agency wyraziła swoje obawy, że publikacja tej książki spowoduje zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych. Wobec tego wydawca bez zgody i porozumienia z doktorem Khanem wysłał manuskrypt do owej słynnej agencji. Część, wtedy to, proszę Państwa, były inne czasy. To się tłumaczyło NSA jako no such agency. Czyli w ogóle wspominanie takiej, istnienia takiej agencji było już zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego amerykańskiego. W każdym razie agencja rzeczywiście wniosła kilka uwag, które zdaniem doktora Khana na szczęście okazały się drobiazgowe, znaczy niezbyt istotne dla całej książki, z tego zdecydował się usunąć. Między innymi wzmianka, że jakiś mały kraj afrykański używa dość słabego rodzaju szyfru, który został opisany. To mogło stanowić rzeczywiście problem. W każdym razie po usunięciu tych fragmentów doktor Khan zażyczył sobie, żeby we wstępie do książki było jasno napisane, że zawartość jest zaaprobowana przez Narodową Agencję Bezpieczeństwa. I jak teraz uważa, było to znakomite posunięcie, ponieważ oszczędził mu wielu uwag krytycznych od różnych ludzi, którzy mogliby mu zarzucić, że naraża na szwank bezpieczeństwo narodu amerykańskiego. A ci z Państwa, którzy w Stanach byli, wiedzą, że to na temat podatków i bezpieczeństwa narodowego się tam nie zrobiło.
It was a good thing that it was there after this negative activity.
Proszę Państwa, jako taki ostateczny komentarz do relacji doktora Khana z Narodową Agencją Bezpieczeństwa, które teraz, jak widzicie, są już sielankowe, świadczy fakt, że kiedy agencja obchodziła 50-lecie swojego istnienia, doktor Khan został zaproszony, żeby wygłosić tam taki speech. Była tam też wystawa książki i tam właśnie spotkało go najprzyjemniejsze wydarzenie jego życia pisarskiego, którego takich wydarzeń rzeczy wszystkim pisarzom, ale to się rzadko spotyka. Mianowicie podszedł do niego jeden z pracowników Narodowej Agencji Bezpieczeństwa i powiedział: Pan zmienił moje życie. A chodziło o książkę Łamacze Kodów. Dlaczego? Ponieważ po przeczytaniu tej książki zapałał pierwszą miłość do szyfru i tak mu już zostało.
Thanks for letting me share it with you. There may have been particular items, as I mentioned earlier, some.
W ogóle poruszanie problematyki kryptologicznej może być niebezpieczne, bo za dużo ludzi zacznie się tym po prostu interesować. NSA miało nadzieję, że dopóki wszystko jest w ich rękach, no to nikt specjalnie nie będzie na tym pracował. Natomiast teraz z perspektywy lat wygląda jednak na to, że ta książka i w ogóle upublicznienie kryptografii się chyba opłaciło obu stronom. Bo Państwo powinniście wiedzieć, że jest taka podstawowa zasada Kerckhoffa, która mówi, że bezpieczeństwo systemu nie polega na utajnieniu mechanizmu szyfrowania, a jedynie na bezpieczeństwie klucza. Wobec tego im bardziej algorytm szyfrowania jest znany, tym lepiej, bo to oznacza, że nie tylko domorośli autorzy to testują, ale cały świat może się temu przyglądać, badać i próbować znaleźć. Jeśli tego nie zrobi, to być może taki szyf jest bezpieczny.
Kryptologia to jest tylko narzędzie, nasze narzędzie zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony tajemnic przed niepowołanymi. Teraz, kiedy wkroczyliśmy w erę elektroniki, kiedy coraz więcej naszych informacji jest przekazywanych drogą elektroniczną, musimy zacząć zdawać sobie sprawę, że te informacje tak naprawdę tych informacji może słuchać tysiące uszu. I musimy zacząć te informacje chronić. Mówiąc przez telefon komórkowy, rozgłaszamy informacje tak po prostu wszystkim. Z tym, że z tym wiąże się jeszcze jedno niebezpieczeństwo. Trzeba sobie również zdawać sprawę, że wśród mnogości niekodowanych informacji, kodowane informacje, tak jakby mają wystawioną honorniewkę, mną warto się zainteresować.
Czy wobec tego nie lepiej kodować wszystko albo niczego?
Prawdopodobnie lepiej kodować wszystko.
This bus for Yardley Gopian Grafton Regis and Plumpton End. This bus... Warroader, Stoney, Stratford, Cornersbury, Yardley, Govian, Grafton, Regis and Plumpton in. All aboard for Warroader, Stoney, Stratford, Yardley, Govian, Cornersbury, Grafton, Regis and Plumpton in.
Hello? Yes, I'll try that extension for you. Please hold the line.
Mam nadzieję, że choć w niewielkim stopniu przybliżyliśmy Państwu niełatwy świat kryptologii, wywiadowczych zawiłości. Zbliża się 23, kończymy wieczorne spotkania, kolejne jutro o tej samej porze. Michał Słobodzian, dobranoc.
Płynął czas, ja nie zmieniłem nic.